Dzień dobry, witamy w podcaście Sitarz Kwiatkowski. Cześć Piotrek.
Dzień dobry.
Straszny chaos od rana jest tutaj po mojej stronie, ponieważ spałem 3 godziny. Obejrzałem najdziwniejszy mecz chyba jaki widziałem w tym sezonie, ten mecz Milwaukee z Filadelfią. Chyba też go widziałeś?
Nie, widziałem luz Janisa Antetokounmpo też w poprzednich meczach. I to jest tak, nie wiem czy możemy o tym w sumie mówić, ale są Bucks trochę innym zespołem niż w poprzednich tygodniach tego sezonu i chyba zupełnie inną wersją niż w tych dwóch poprzednich sezonach Budenholzera.
Dwie rzeczy, które widzę u nich, w takim od razu przychodzimy w ogóle tutaj, bo jest chaos duży, raczu, ja nie wiedziałem tego o tym, wchodzę rano, okazuje się, że mamy nową adminkę, jeszcze mamy taki mały kłopot techniczny na stronie, dużo się dzieje, dobrze, mamy Bucks tutaj, ja widziałem w Bucks w tym meczu, kolejny raz widziałem w Bucks, mianowicie to, że gdy oni przegrywali w tym meczu 19 punktami, to miałem coś, czego wcześniej nie miałem, ale widziałem już u nich to w tym sezonie, takie przekonanie, że oni wrócą. Oni nie oddają przegranych wysokich. Jeśli nawet był taki mecz, pamiętam, w pierwszej części sezonu przegrywali z kimś nawet 30 punktami w drugiej kwarcie i zdołali odrobić straty, tam do końca zejść jeszcze 5 punktami, przegrać. Tu przegrywali 19 punktami, wygrali po crunch time 2 razy tak naprawdę, bo wygrali prawie ten mecz na koniec 4. kwarty, wygrali w dogrywce. Luz Janisa Antetokounmpo w post-up, to jest to, co masz na myśli?
Chyba takie ogólnie podejście do koszykówki ostatnio. To się nawet przejawia na tych konferencjach prasowych. Wiesz co, mi się to kojarzy z taką zmianą, która w sportowcach zachodzi, kiedy oni już coś wygrali. Że ten sport jest jakby traktowany, nie ma takiej presji na nich, że a my musimy coś wygrać, my musimy coś zdobyć. Tak? Ja nic, no, nie zdobył mistrzostwa.
A to nie kontrakt?
A może kontrakt?
Kontrakt, że on jest już tutaj na pewno i teraz się czuje pewnie, bo nic jeszcze nie wygrał. No, można tak powiedzieć.
Znaczy, ja mam taką troszkę inne spojrzenie, że to jest jednak taka pewność siebie, trochę zbudowana na może na postępie, jaki się też dokonał, bo jest przynajmniej moim zdaniem lepszym jeszcze obrońcą niż był w poprzednim sezonie. W tym troszkę bardziej skomplikowanym systemie defensywnym, bo zmieniają więcej krycia. Tak, już nie będę narzekał na to, że nie ma tych takich naturalnych switchów. To jest, Janis też w tym jest i tak sobie pomyślałem o tym, gdzie Bucks mogą być za 2-3 miesiące w playoffach i na pewno jest to lepsza perspektywa niż w styczniu jeszcze.
Pewnie się czują w crunch time. Im brakowało zawsze tych crunch time'ów. Natomiast no nawet tutaj, nawet w tym meczu ostatniej nocy też było takie posiadanie jedno na koniec 4. kwarty w końcówce, gdzie nagle była minuta do końca i nagle Drew Holiday kozłował i tak próbowali się sami zorganizować na boisku i też jeszcze nie do końca wiedzieli, co chcą zagrać w tej akcji. To była bardzo ważna to było bardzo ważne posiadanie. Dobrze, i Bucks dodają do tego teamu, mamy wymianę, jeszcze oprócz tego były wymiany, nowa adminka, wymiany, wszystko. W tym meczu nie zagrał DJ Augustin, który został już przehandlowany do Houston. W zamian do Milwaukee idzie PJ Tucker i on będzie grał tylko w jednej drużynie, nie będzie mógł grać dla wszystkich klubów NBA nim zainteresowanych. I tam są rozliczenia w pikach.
Tak, to jest Houston. Wymienia Tuckera, Rodionsa, Kuruca i wraca pick Bucks w pierwszej rundzie draftu 2022 za DJ Augustina, DJ Wilsona i niezastrzeżony pick w drafcie 2023 w pierwszej rundzie.
I tam jeszcze jakiś chyba drugorundowy pick idzie z Houston.
I tam jest,
on będzie dobry w tym drafcie, tak?
Tak. Houston otrzymuje prawo do zamiany drugorundowego piku w tym drafcie 2021.
Houston otrzymuje.
Tak, Houston otrzymuje. Prawo do zamiany piku w tym drafcie.
Ale o co chodzi? Jak? To przecież Houston będzie miało na pewno lepszy pik. Dobrze rozumiem?
Ale poczekaj. Daj mi dokończyć.
Dobra.
Houston otrzymuje prawo do zamiany piku w drafcie 2021 w drugiej rundzie na pierwszorundowy pik Milwaukee. Chyba że on wypadnie na miejscach 1-9.
Aha.
Czyli każdy pick Bucks w tym drafcie poniżej 9 miejsca Houston mogą go pozyskać za swój wybór w drugiej rundzie.
To ciekawe, czegoś takiego nie widzieliśmy wcześniej. Tu chodzi o pieniądze, gwarantowane umowy ze strony Bucks, o podatek, tak?
Może, a może po prostu była cena za Tuckera, bo ta wymiana, a to trochę, no wiesz, no, dostają Bucks okej gracza, nawet powiedziałbym, że bardzo dobrego gracza, jeżeli się go będzie umiał wykorzystać, ale też oddają, no czy przyszłość, no nie przyszłość, ale takie wzmocnienie no, z 20, nie wiem, oni będą mieli 28 pik w tym drafcie, to są zawsze tani ludzie, no tak można powiedzieć, jeżeli dobrze wydraftowani.
Oddali DJ Augustina, który się zupełnie nie sprawdził w Milwaukee. Ja takie miałem od początku podejrzenie, o DJ Augustin ma krótkie ramiona i zupełnie nie pasuje do Milwaukee. Okazało się, że w ogóle zupełnie nie pasował do Milwaukee, do tego w jaki sposób oni grali, bo jeszcze z tego flow...
No ja jestem zawiedziony.
Z tego flow, które mieli w ataku, to znaczy DJ Augustin jest bardziej stworzony do takiej bardziej... No właśnie, to też jest pytanie o tą organizację, bo mam wrażenie, że DJ Augustin jest graczem stworzonym do takiej zorganizowanej gry w ataku pozycyjnym i tak odstawał trochę jak taki kciuk bolący od Milwaukee, bo oni grają jeszcze, mimo wszystko trzymają się takiego flow, gdzie jeszcze no to nie jest Chris Paul i to nie będzie Chris Paul, pewnie, no, ale idę w tę stronę. A Tucker, taka moja pierwsza myśl, bo cały czas jak przechodzą, a często to robią, bo o switchowaniu powiedziałeś, switchowaniu z Brookiem Lopezem, tak, to się też zaczęło dziać, ale oni często, coraz częściej kończą, oni w zasadzie kończą te mecze w crunch time, zawsze, prawie zawsze z Janisem na centrze. Dziś chyba nie grali, bo Lopez grał, Dwight, już nie pamiętam, kurczę, bo to były dwa crunch time, ale Tucker, mam wrażenie, wchodzi w ten line-up kończący. Ten line-up, w którym Antetokounmpo jest centrem. I oni w ten sposób rozwiązali problem, który mieli, czyli tego piątego zawodnika do tego line-upu kończącego bez Brooka Lopeza. Był Middleton, Holiday, Antetokounmpo, Dante DiVincenzo, to też nie jest nic w 100% pewnego, i PJ Tucker piąty. Wydaje mi się, że to taki będzie kończąca piątka, gdy nie będzie Lopeza, gdy będą nisko grali. Czy to ciężko już powiedzieć, czy nisko to, czy z Janisem Antetokounmpo na pozycji centra, czy to nisko jest, to też ciężko powiedzieć.
Nie spodziewałem się, że akurat Bucks po Tuckera, tak sobie robiłem takie rozeznanie, komu by się najbardziej przydał, to Bucks raczej się nie znajdowali na tej liście, natomiast oprócz tych gratyfikacji finansowych, bo oni sobie zeszli 3,5 miliona, teraz będą poniżej hardcapu z wcześniejszych 500 tysięcy bodajże, mają też dwa miejsca w składzie i to jest chyba też ten ruch był podyktowany tym, żeby a, wzmocnić obronę, b, wzmocnić, nawet biorąc pod uwagę, że PJ Tucker gra chyba najsłabszy sezon w kontekście rzutów spot-up, to, żeby jednak ten spacing potencjalnie poprawić i C, chyba to nie jest koniec ruchów, bo te dwa otwarte miejsca w rosterze sugerują, że Bucks będą szukać kogoś na pewno na rynku buyoutów. Kto to miałby być?
Może rozgrywający, jakiś... kozujący.
No tylko czy ktoś taki będzie? No nie wiem.
Okaże się pewnie, no, ale to ty oddają Augustina pierwsze, co bym pomyślał, to gdzie jest jeszcze jakiś taki kozujący w tym zespole. A może nie, może pójdą w inną stronę. Nie wiem. Mamy trade Trevora Arizy do Miami Heat za Meyersa Leonarda, który w trójstronnym dealu idzie do Maccabi Tel Aviv. Musiałem, przepraszam. I Meyers Leonard nie będzie grał w Oklahomie. To chyba, nie wiem, PR-owa zagrywka niemalże, ale Trevor Ariza z niebytu po dobrym wznowieniu kariery sezonu w poprzednim sezonie w Portland, tak? On dobrze grał, gdy trafił do Portland, potem nie grał w Bąblu. Teraz zimował w Oklahomie, w ogóle nie grał i będzie w Miami był czymś w rodzaju Andre Iguodali w poprzednim sezonie, czyli takie wyciąganie 35-letniego zawodnika na drugą część sezonu, który w ogóle nie grał. I ja myślę, że Miami ma potrzebę na takiego zawodnika jak Kariza. Spróbowali, oni próbują cały czas, mam wrażenie, znaczy patrzę na Miami, jeśli oni chcą zdobyć tytuł mistrzowski, to oddając G. Crowdera, Derricka Jonesa Juniora, otworzyli minuty oczywiście Duncanowi Robinsonowi, żeby tych minut było więcej, ale też takiego po prostu skrzydłowych im brakuje, gdy patrzę na nich. Brakuje im takich jakichś takich właśnie graczy 3-4. Iguodala ma już swój wiek, chociaż i tak gra zupełnie nieźle. W to wchodzi Trevor Ariza. Próbowali zastąpić Crowdera, Derricka Jonesa Juniora Mo Harklesem. Ja nie wiem, co to był za plan w ogóle. Oni chyba nie widzieli, jak Mo gra w ostatnich dwóch sezonach. No tak, nie rozumiałem tego. Harkless jest chyba teraz kontuzjowany, czy w ogóle poza rotacją. Wydaje się, że Ariza wejdzie w jego miejsce, ale to też nie jest pewne, czy w ogóle będzie w rotacji, kiedy się w niej znajdzie.
Trochę chyba mu zajmie takie przystosowanie się fizyczne do wymagań Miami. Tak, on nie grał w tym sezonie? Nie grał w tym sezonie. Nie. Był w treningu? Pewnie był w treningu. To jest chyba też ten gracz, któremu nie do końca się chce w koszykówkę grać. Tak mi się wydaje teraz. Przynajmniej ta decyzja o tym, żeby odpuścić Bąbla. Znaczy tam podyktowaną tak sytuacją rodzinną.
Jest bardzo dziwna ta sytuacja z tym synem, z matką, bo ten syn w końcu przebywał z Alizą, gdy mecze w Bąblu. Był taki artykuł. Wczoraj wspominałem w Palmie. Dobra, nie będę o tym mówił. Tam jakaś jest kobieta, która oskarżyła, że on w ogóle molestował tego syna, gdy on był z nim.
Matko.
W sensie nie seksualnie, po prostu molestował, w sensie psychicznie.
A, mobbing.
Spokojnie. Od razu. No.
Wiesz, wartość sportowa tej wymiany jest na razie żadna. Nikła, dla obu stron. Nawet... No.
Może pomóc Miami Ariza, myślę, jeśli jest coś tam jeszcze. Shooting, obrona.
Ja go nie widziałem w grze 10 miesięcy, prawie rok. Nie wiem, Portland też nie był jakimś takim.
On jak przychodził do Portland, to on skąd przychodził do Portland? Z Phoenix, gdzie też w ogóle tam, nie? Z Phoenix? Podpis, tak?
Sacramento. Tak.
I tam, tam mu nie szło zupełnie, przyszedł do Portland, zaczął. No, nie wiem, wiesz co, to tak jak trochę z PJ-em Tuckerem, bo są te takie doniesienia, znaczy doniesienia tych ludzi, którzy widzieli PJ-a Tuckera. Oni informowali nas o tym, że nie wyglądał najlepiej w tym sezonie, no ale wiesz, idzie do kontendera i nagle okazuje się, że będzie wyglądał dobrze. Tak się pewnie może wydarzyć, więc na to stawiałem w Miami. Mam jeszcze trzecią wymianę. Torrey Craig idzie za gotówkę do Phoenix Suns. Z Milwaukee.
Tak.
Bo Torrey Craig nie był w tych... On przyszedł z Denver na dwuletnim kontrakcie. Miał być takim właśnie takim Tuckerem chyba.
Tylko czwórką obroniącą, trafiającą za trzy punkty i to się raczej nie wydarzyło.
Okazało się, że Thanasis Antetokounmpo musi grać po prostu. Chyba. No ale Thanasis Antetokounmpo te minuty grał zamiast Torreya Craiga i Phoenix, myślę, będą mieli przydatek z niego. Tym bardziej, że tam jest... Tam są jakieś kłopoty cały czas chyba Camerona Johnsona z tymi protokołami, z tym wszystkim. Frank Kaminski wychodzi w piątce w Phoenix Suns czasem, co dziwnie wygląda. Więc może się gdzieś tam w tej rotacji znaleźć, Craig, jeśli tak myślę.
Idą chyba w takie obniżenie, może nie obniżenie składu, ale dodanie sobie pewnej wszechstronności defensywnej, otoczenie Pola i Bookera trójką, tak, trójką, może nawet czwórką, wymieniających się na pozycjach skrzydłowych, bo jest Crowder, jest Bridges, jest Johnson. Kto tu może jeszcze grać? No nie wiem, Abdil Nadir raczej nie. Ale są tutaj pewne kombinacje, żeby ten skład mógł grać 4-1 z DeAndre Aytonem, mógł przejść w takie ultra smallballowe ustawienia 5-0. To się na pewno przyda. No chyba możemy już powiedzieć oficjalnie w playoffach. No i też taka, myślę, że wartość tego gracza w kontekście Chrisa Paula, bo Paul przynajmniej, może źle mówię, ale on wpływa raczej na takich graczy od czarnej roboty pozytywnie. Więc wiesz, z początku myślałem, że to wymiana dla wymiany, natomiast sens dla Phoenix z pewnością tutaj jest.
Trzech zawodników podobnego typu zmieniło kluby, tak patrzę. Tucker, Ariza, Craig. Tacy, nie? Zadaniowcy, free and D. Też w zasadzie mniej więcej wiadomo, czego się spodziewać. Muszą rzucać i trafiać za trzy. Ariza na pewno będzie rzucał.
Będą rzucani też w obronie na najtrudniejsze meczapy.
Ten Tucker w Milwaukee na końcu gdy oni będą grali nisko, już widzę, jak się przyda. Przyda się tak, że Janis, jeśli będzie miał kłopoty z faulami, a trochę tych fauli ofensywnych przez tą zmianę systemu popełnia więcej w tym sezonie, nawet tutaj w tym meczu też miał kłopoty z faulami, to w tych ostatnich minutach Tucker będzie krył po prostu tego lepszego, dużego, żeby Janis fauli nie łapał na nim. Myślę, że to też w tę stronę celują. Dobrze, zobaczmy, co się dzieje na rynku rumorsów, bo ja mówię o chaosie dzisiaj, a chaos będzie dopiero za tydzień, bo wydaje się, że może być chaos, to może być trade deadline, gdzie dużo się wydarzy, bo dużo się już dzieje teraz. I gdzie zaczniemy? Czy coś jest takiego,
Wiesz co, chodźmy po
co
kolei,
no?
może od najnowszych doniesień prezentowanych przez źródła wiarygodne, może mniej wiarygodne. Tim Reynolds na przykład pisze, że Miami nie skończyło handlować, także możemy się po Miami spodziewać kolejnych ruchów. No, nasuwa się Victor Oladipo chyba. Tak naturalnie, zbierając do kupy te wszystkie plotki i może też przeświadczenie samego Oladipo, że on w tym Miami po prostu się prędzej czy później znajdzie. Czy to będzie teraz, czy to będzie latem, ale się znajdzie.
W takiej sytuacji, w której wszyscy wiedzą, że Oladipo idzie do Miami, Houston, co może Houston zrobić? Bo nie będzie miało rynku dużego na Oladipo. Nie wygląda też, żeby miało Nowy Jork. Czy tu się nie wydarzy coś takiego, jak z Carmelo kiedyś było, że Nowy Jork i Brooklyn walczyli o Carmelo i Nowy Jork oddał zawodników, żeby mieć Carmelo na schodzącym kontrakcie i podpisać z nim nowy? Czy Nowy Jork tutaj za chwilę nie wyskoczy? Nie wiem, z Quickleya na przykład, ale to by było głupie, pewnie. Może, ale ja myślę, tak się zastanawiam, o Oladipo w Miami, to nie za dużo rąk w Miami? Na wodzie?
Do kozowania.
No, jest Butler, Hero, jest Dragic, w zupełności wystarcza im to. Ja bardziej, gdy myślę o
Wiesz
Miami, o
co, tylko
wzmocnieniu,
problem jest
no.
taki, że jeżeli jeden się wykluczy z powodu kontuzji, no to nagle będą się dziać rzeczy bardzo trudne do załatania. To widzieliśmy w przypadku Dragicia w finałach NBA na przykład. Tak, więc wydaje mi się, że lepiej mieć kogoś takiego jak Victor Oladipo, który
Ja wolę Dragicia na piłce niż Oladipo, szczerze.
widzisz ustawienia
Wolę Tylera Hero dawać mu piłkę niż Oladipo. Ja nie jestem do końca przekonany o tej koncepcji Oladipo. Oczywiście kontuzja kontuzją, kontuzje kontuzjami, kontuzje mogą się zawsze zdarzyć, wiesz.
Wiesz co, myślę, że oni tak nie patrzą ogólnie w Miami, że jeżeli możemy mieć Victora Oladipo za relatywnie tak niewielką cenę, no to lepiej to zrobić i później martwić się o to, jak to poukładać, bo wiesz, tu też na przykład pojawia się taki kłopot, że w bardzo ważnych minutach playoffowych na przykład, mając Oladipo w składzie, będziesz musiał grać i nim, i Dragiciem, i Butlerem, ale też będziesz musiał grać Hero i może Robinsonem. I to już jest pięciu graczy na pięć pozycji i to już jest, trudno powiedzieć, że to jest small ball, to jest micro ball, to jest, no nie wiem, dwarf ball, można nawet tak powiedzieć. I z tego punktu widzenia to jest jakiś problem.
Ale oni też
Natomiast
oddają ten kontrakt Meyersa Leonarda, trochę chyba pokazują, że mam wrażenie, że nie będą pod dużą
że jednak.
umowę iść, no, bo użyliby go pewnie w tamtej wymianie z Oladipo, bo tak myślę, kogo mogliby oddać. Bardziej myślę, gdy myślę o Miami, o potrzebach, cały czas o tej długości, o wzroście. Myślę o tych pozycjach skrzydłowych. Pomyślałem Aaron Gordon w
Czy
Miami.
Andrej Gudala?
Jesteśmy. Iguodala, tak? To tak, jest jeszcze kontrakt Iguodali.
Tak, i jest kontrakt Avery'ego Bradley'a. Też z opcją zespołu w sezonie następnym, co oznaczałoby, że gdyby Rockets ich pozyskali, no to po tym sezonie mieliby w ich przypadku czystą księgę. Tak nie musieliby im płacić pieniędzy. Więc to w sumie taka wymiana spadających kontraktów.
Jeśli Oladipo powie Houston, ja nie zostaję w waszym zespole, chcę iść do Miami. Ciekawe, jak wtedy taki deal by wyglądał teraz.
Z zastrzeżeniem, że Oladipo mówi oficjalnie, tak jego przedstawiciele mówią oficjalnie innym klubom, że on nie podpisze u nich przedłużenia, tylko podpisze w Miami.
Tak. Znaczy, że podpisze kontrakt nowy, że gdy będzie wolnym agentem, to i tak pójdzie do Miami. Ciekawe,
no to tak...
jak to wpłynęłoby, w sensie co musiałoby Miami oddać, czy musi coś oddawać. To jest
no
chyba
nie,
skomplikowane bardziej, bo nie pozyskują jego prawa Berda, nie muszą się czyścić z cap space'u do końca, bo jeszcze musieliby to zrobić, żeby mieć dla niego pieniądze. No nie wiem.
Znaczy, teoretycznie mogliby mieć pieniądze na niego latem. Bo oni sobie zrobili właśnie ten myk, że każdy gracz, który ma ten kontrakt 1 plus 1, to nie ma opcji gracza, tylko ma opcję zespołu. W tym jest Dragić także. W tym jest, no był Meyers Leonard. Więc oni się przygotowali, tu mówiliśmy chyba na tym,
tak,
o tej
ewentualności.
Tak, i
Oladipo się zmieści. Tak.
Tak, ale też na ewentualność niepodpisania kontraktu przez Janisa, że ten sezon, lato 2021, no to Miami Heat między innymi będą mieli miejsce w salary cap, żeby ten kontrakt maksymalny zmieścić.
Jeśli, bo tak wiesz, powiedziałem o tych ballhandlerach, że będzie ich zbyt dużo, jednak na koniec Goran Dragić już ma swoje lata, nie? Więc tu, tutaj w kolejnym sezonie Oladipo mógłby wejść w jego buty, czy nie wiem, za dwa lata.
Tylko wiesz, z drugiej strony to jest 29-letni gracz z urazami, który nawet w tym Houston, kiedy zapowiadało się, że tam coś się może wydarzyć pomiędzy, nie wiem, nim i Johnem Wallem, no nie grał dobrze. To były takie pojedyncze dobre występy. Tak, to było, zdarzyła się bodajże seria 5 zwycięstw i Oladipo trafiał 39% rzutów z gry.
Ja nie pamiętam, nie pamiętam zawodnika, bo on jest skontuzjowany, wraca w zeszłym sezonie. To też było takie szukanie formy, więc cały czas powiem ci, że nie pamiętam. On miał teraz bardzo dobrą pierwszą połowę dwa dni temu. 23 punkty rzucił w pierwszej połowie, więc coś tam drga. Ale to Oladipo... Ja bym chciał zobaczyć tego samego zawodnika, którego kiedyś widziałem i nie wiem, czy on się jeszcze wydarzy, więc dlatego jestem taki troszeczkę, wiesz, sceptyczny na cały... Sceptycznie trochę podchodzę do pomysłu inwestowania jakichś dużych pieniędzy w Oladipo. Raczej gdybym był Miami, to bym tak sobie myślał, może niech Knicks to zrobią. Ale w takiej sytuacji, w której oni go mogą teraz pozyskać, pozyskać go tanio, wiesz, nie musieliby też z nim podpisywać. Ach, dobrze, to wszystko jest skomplikowane. Nie wydaje mi się po prostu, że Miami aż tak bardzo potrzebuje na teraz zawodnika, żeby grać. O mistrzostwo
wschodu. Myślę, że oni zrobiliby ten deal, czy zrobią ten deal, jeżeli w przyszłym tygodniu odpukać, zdarzy się jakaś kontuzja. To wtedy będą mieli, rzucą wszystkie ręce na pokład. Tak mi się wydaje.
Co byś zrobił w Bostonie? Bo to jest już 50% zwycięstw, tylko tyle. To miało wyglądać lepiej z powrotem Markusa Smarta, ale nie wygląda.
Zwolniłbym danego Ainge'a.
Dobrze, ja dalej zwalniam Brada Stevensa.
Tak,
i wszystkie banery palimy w hali. Palimy halę i ten. Nie, no jak chcesz zwolnić danego Ainge'a? Kim ty jesteś, żeby zwolnić?
No nie, ale może nie zwolnić.
jak to sobie zrobić? Z kim to trzeba rozmawiać, żeby zwolnić danego Ainge'a? Z królową angielską?
Wiesz, że chyba Boston to jest jedyna organizacja, której nazwiska właściciela nie znam. Albo nie mogę sobie, to jest...
Dwóch. Jest ich.
Jeden ma krótkie imię.
Wyk.
Trzyliterowe.
Wyc.
Właśnie.
Wyc Goruzbek i Steve Pagliuka. Siedzą zawsze za koszami, ale to gdy ludzie są na trybunach. Musi skorzystać z trade exception, nie? Danny Ainge. To by było spektakularne, gdyby Danny Ainge nie skorzystał z trade exception. Bo ostatnio pojawiły się doniesienia, że on prawdopodobnie nie skorzysta z trade exception i woli wykorzystać, ile tam jest, 28 milionów dolarów, że woli z tego skorzystać w lipcu. Znaczy, co Boże, ja nie wiem już, który miesiąc jest teraz.
Sierpniu.
Po zakończeniu sezonu, tak? Bo to jest to trade exception uzyskane za Gordona Haywarda. Tak? Ja bym się śmiał, gdyby Danny Ainge się zaparł, podczas gdy wszyscy już mówią, że no musi jakoś wzmocnić ten skład, dodać, są plotki, Harrison Barnes jest, tak, plotkowany, Nemanja Bjelica wcześniej, nie wiem, czy Rudy Gay chyba był obok? Nie, Rudy Gay nie, ale Barnes i jeszcze jakieś nazwisko zaraz, pewnie przypomnisz mi, i gdyby Danny się zaparł i powiedział, nie, nie zrobię tego, ten zespół ma wszystko to, co potrzebne, żeby wygrać. No nie wiem, ale co byś dodał tam? W Bostonie talent tylko, nie? Czy gdy patrzysz na Celtics?
Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to talent, tylko teraz pytanie, gdzie? W które miejsce na parkiecie ten talent? Bo dodać kogoś do na miejsca Browna, Tatuma, czy nawet Marcusa Smarta, czy Kendall Walkera, tak? No to nie pozyskasz za te 28 milionów, czy nawet rozbijając ten wyjątek, czy korzystając z jakiejś niewielkiej jego części, nie pozyskasz gracza, który zmieni momentum tego sezonu. A ten sezon w przypadku Bostonu, to on sobie tak, no nie wiem, truchta, dobrze będzie, jeżeli wygrają 40 meczów, tak? To się powinno chyba zdarzyć, że osiągnął ten pułap. Ciekawostka jest taka z tym wyjątkiem, że im tam brakuje chyba kilkuset tysięcy, żeby spokojnie móc kontrakt Andre Drummonda chyba przejąć. Tak, więc gdyby nie to obostrzenie, to może by się to już wydarzyło. Chociaż z drugiej strony, tak jak pisałem kiedyś, no to nie widzę Andre Drummonda w tym zespole. Tak grającego, tak na swój sposób, tak powiem.
Oni potrzebują... Oni potrzebują dwóch rzeczy, moim zdaniem, Boston Celtics. Pierwsza rzecz, to potrzebują matchupu na Bama Adebayo i Joela Embiida. Bardzo lubię, Daniel Tice jest jednym z moich ulubionych graczy, naprawdę. To jest w sensie naprawdę, ale no to nie, no nie da rady. I nie dawał rady, po prostu to już widzieli. Widzieli to w finałach konferencji wschodniej, Adebayo, no i Embiida sobie widzą tak co któryś mecz. I sobie radzą i tak dobrze z Philly. Ale zakładam, że Philly się jeszcze wzmocni w okienku. Będą jakieś dodatki Daryla Morey'a do tej drużyny. Dobrze, ale druga rzecz. Potrzebują kogoś tam, gdzie Grant Williams biega, Semi Ojele biega. Z całym szacunkiem dla ich IQ boiskowego i że obaj wiedzą, gdzie mają być. Potrzebują lepszego talentu, więc rozumiem. Lepszego talentu, lepszego jakiegoś playmakingu lekkiego od nich. O to konkretnie mi chodzi. Czyli playmakingu z pozycji 3-4 i match-upu na Adebayo i Embiida. I Barnesa rozumiem w tym kontekście playmakingu na tych pozycjach. Oczywiście to nie będzie jakaś duża rola, nie? Tam nie będzie jakimś wielkim kreującym, ale po prostu gościa, który umie lepiej grać w kosza, żeby to powiedzieć najbardziej banalnie niż wiesz, Ojele, który stał się wyrzutnią rzutów za trzy w tym sezonie i Grant Williams, który jest bardzo mądrym graczem.
Czy powinien Boston pozyskać Ala Horforda z powrotem?
No najfajniej by było. Al Horford to ktoś taki. Tylko pytanie, czy Horford jeszcze dźwignąłby Adebayo? Czy mu nie skakał nad głową?
A pytanie, czy jest jakiś inny gracz? LaMarcus Aldridge?
Nie.
Nie? Kto tam jeszcze był z wysokich?
Przerobiliśmy już to i Andre Drummond byłby niezłym pomysłem, bo przynajmniej Andre Drummond, cokolwiek o nim by nie mówić, a Adebayo by na deskach nie wygrywał. No, z Drummondem. No tak. O to chodzi, żeby mieć kogoś, kto będzie się tak bił z typem na deskach. Tak jak to o to chodzi czasem w koszykówce. Fizycznie. Oni tutaj...
Ktoś taki, no kontynuuj.
Oni tutaj po prostu fizyczności brakuje im przy obręczy, nie mają takiego gracza. Tice nie jest takim fizycznym graczem, Thompson to już czasy zaprzeszłe, a Robert Williams jest nieokrzesany. Zresztą on też nie gra w ten sposób, potrzebują więcej takiego, mam wrażenie, old schoolu tutaj. Ale nie słychać o tym, żeby oni mieli dodawać centra, tylko są cały czas te plotki z Barnesem i jeszcze jakiś jeden skrzydłowy, nie mogę
Aaron Gordon?
Przypomnieć. Aaron Gordon, może Aaron Gordon. Oni mają ten też taki kłopot Celtics, Sacramento nie musi oddawać Harrisona Barnesa, bo czemu ma oddawać Harrisona Barnesa? Orlando, Aarona Gordona do Bostonu, co Boston może dać za Aarona Gordona? Wiesz, czym może, bo to gdyby tam byli ludzie gdzieś, których można wyjąć, nie wiem, tak jak Dante DiVincenzo był handlowany za Bogdana Bogdanowicza, o coś takiego mi chodzi, nie? Gdybyś nagle miał jakiegoś gracza z tyłu, nie wiem, Romeo Langford, on tylko potrzebuje większych minut, to będzie świetny, czy coś takiego. Więc nie za dużo Celtics mogą zaoferować. tutaj.
Piki, pewnie piki.
Mhm.
So, Barnes ma jeszcze dość długi ten kontrakt. Co jeszcze dwa sezony.
No, o to mi chodzi. To dlaczego jest... Sacramento ma go chcieć? Tym bardziej, że on ma bardzo dobry sezon w Sacramento. Czy miał ostatnie tygodnie gorsze po kontuzji chyba?
Mm. Nie wiem.
A powiedz, idźmy dalej z tymi rumorami. Co dalej jest jeszcze?
Co dalej?
Czego się zaczepimy?
Już.
Poczekaj, miałem pytanie do ciebie. Czy robisz coś w Denver? Bo...
Czy co? Czy lubię?
Nie.
Czy robię?
Tak, czy robisz coś? Bo czytając ten management, a myślę, że dobrze go czytam, management stwierdził, że nie będziemy robić wszystkiego, żeby zdobyć tytuł w tym sezonie i Jeremy Grant, Mason Plumlee odeszli. W sensie nie walczyli o to, żeby ich zatrzymać. I może nie spodziewali się znowu, że Nikola Jokić będzie tak dobry?
To nie było z Grantem tak, że oni mu zaoferowali ten sam kontrakt, co Detroit, i on po prostu wybrał większą rolę w przypadku Granta. To chyba tak
było. Nie słyszałem o tym.
Chyba beatwriterzy Denver pisali, bo dość szybko po ogłoszeniu tej transakcji, że management Denver oferował Grantowi te same pieniądze chyba. Dokładnie te same pieniądze.
To czemu
tylko
nie więcej?
On wygrał większą rolę.
A czemu nie więcej?
Czy jest wart więcej?
Znaczy mogli mu więcej dać. O to chodzi, że zrobić wszystko, żeby go zatrzymać. Aha. W tym kontekście.
Może.
Czy Denver teraz coś powinno robić, twoim zdaniem? Czy też, no bo ja nie wiem, ja jak patrzę na Utah i Denver, jak oglądam Utah i Denver, widzę zespół Utah, który gra o coś, i Denver, który jest takie nie do końca na boisku. Ogólne nastawienie zespołu do gry. Widać, że Utah gra z innym zębem niż Denver Nuggets gra. To nie chodzi o to, jak Nikola Jokic się porusza, jak wygląda, jak w jaki sposób gra w koszykówkę, ale...
No,
czy
wiesz,
o to pytanie jest proste. Czy pomagać temu zespołowi? Czy to nie ma sensu w tym sezonie?
Jest to pytanie też w jaki sposób. No, co trzeba dodać do tego zespołu? Bo to chyba nie jest
obrony
takie
i
proste.
Zbiórki.
No, obrony i zbiórki. Ale jak chcesz to wkomponować w zespół, który musi grać Nikolą Jokiciem 40 minut na mecz w playoffach? No co, dodasz mu drugiego centra, żeby zbiórki
No po to był Mason Plumlee i oni w tych minutach giną teraz, w tym sezonie. Po to był Plumlee i tam jest Jamichael Green gra i co? I Paul Millsap będzie grał niskiego centra, na to wygląda dużo częściej.
Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ten zespół jest ok, tylko potrzebuje lepszego sezonu albo lepszej gry Jamala Murraya.
Ale nie,
w playoffach,
no ale grał w playoffach. No tak, ale wiesz, jeszcze raz, bo...
Oni
dobra,
byli w finałach konferencji.
Dębę. Tak, byli i osłabili swój zespół. Pozwolili osłabić swój zespół.
Czy to aż tak widać teraz?
No widać. No w minutach ławki rezerwowych widać, no.
No tak, ale też...
No, te plusy, minusy Jokicia są dosyć ogromne. A nie były. Oni mieli niezłą ławkę rezerwową. Po prostu ja nie widzę, jak ten zespół może zdobyć mistrzostwo NBA, czy to nie... I gdyby tamci ludzie byli, gdyby był Jeremy Grant i Mason Plumlee, gdyby Jokic grał tak, jak gra, tak jak stał się lepszym zawodnikiem, to mógłbym ich traktować jako kontendera do tytułu. Mhm. A tak, bez tego, są takim trochę papierowym kontenderem. Więc pytanie, czy powinni wzmocnić się, czy odpuścić, czy grać dalej ten sezon. Bo nie widzę takiego, wiesz co, takiego większego sensu w tym sezonie Denver, o, tak powiem. Dopóki się, wiesz, nie poprawią zawodnicy, jak Michael Porter Jr., co może jeszcze potrwać tam 2-3 lata, zanim on wejdzie na taki poziom.
Mm. Może oni po prostu na to liczą, że będą grać lepiej, że to jest takie proste.
Co jeszcze? Jakie miejsca?
Kelly Oubre na rynku. Antony Slater z The Athletic donosi, że Warriors są zaniepokojeni tym, że może odejść jako niezastrzeżony wolny agent w tym sezonie, po tym sezonie. Tak, bo on jest, ma kontrakt tradable, tak? Dość łatwy do wymiany, 14 milionów wygasające po tym sezonie i co? I może Boston? Chociaż to tak naciągany chyba kierunek.
On nie pasuje, oni się słusznie boją, bo on nie pasuje do ich systemu gry, Kelly Oubre. Musi grać w drużynie, która więcej biega, slashuje. Taki ten mecz Milwaukee z Filadelfią mógłby grać w jednej albo drugiej drużynie. No, Denver jest dokładnie takim zespołem. No, splity to wszystko. Jeśli ktoś mu dobrze, mądrze podpowiada, to czy ma jakiś, albo sam czuje ludzi, agentów, to takiego zespołu będą mu szukać. No. Więc jak najbardziej Warriors się powinni martwić o to, że on może odejść stamtąd.
Może Miami. Też.
Miami. No Miami jest takim teamem.
Mamy Nemanja Bjelicę.
Cały czas, nie? Mamy Nemanja
Bjelicę. Tak, Warriors są zainteresowani Bjelicą. Ktoś jeszcze? Nie, chyba nie. Boston, tak? Mówię, że Boston.
Patrząc jeszcze na do drużyny, czego potrzebują w ten sposób, od tej strony wyjść. Los Angeles Clippers. Ja patrzę na nich i chcę wrócić do naszej ostatniej rozmowy. No mów, ja cały czas nie widzę tego, żeby tam się, wiesz,
no, rozumiem,
żeby poszło do przodu. I zastanawiam się, ostatnio się zacząłem zastanawiać, czy jest jeszcze sens z grania pin-downów, bo oni mniej grają dla Paula George'a, dla Kawhi'a Leonarda, oni więcej są na piłce, tak? Bo to o to chodzi, zabrać im trochę piłki z rąk. I teraz się zacząłem zastanawiać, czy jest jeszcze w NBA sens grania analityczny takich pin-downów dla Paula George'a, gdzie on sobie wychodzi na piąty mecz, na szósty mecz, a nie wychodzi
i
na siódmy,
stamtąd.
Ósmy mecz. Tak, on tak lubi grać, to jest dokładnie gra Paula George'a i tej gry jest mniej w tym sezonie. Oczywiście Kawhi'a Leonarda możesz tak postować po takich, wiesz, wzdłuż linii w ten sposób go puszczać. O to mi chodzi generalnie, żeby wydaje mi się, że ten zespół... To się wracamy do tego, co była taka myśl po zakończeniu poprzedniego sezonu. Chris Paul, Rajon Rondo. Wrażenie, że ten zespół potrzebuje rozgrywającego. Kogoś, kto zdejmie, zabierze im piłkę z rąk. Jednemu i drugiemu. Nie widzimy na przykład takich rzeczy, żeby oni gdzieś we dwóch grali. Nie wiem, jakieś takie, wiesz, stawianie sobie zasłon, gdzieś coś takiego. Bo któryś z nich zawsze jest na piłce. Patrick Beverley nie może być na piłce. Reggie Jackson jest, ale rola Reggie'ego Jacksona ogranicza się do tego, żeby przeprowadzić piłkę przez ten. Reggie Jackson też nie ma tej tendencji. Dwie rzeczy mówię. Rozgrywający i przyspieszyć grę trochę. Znaczy, oczywiście wchodzenie, nie wiem, w Lonzo Balla to by było chyba zbyt dużo teraz w Clippers. Mają kontrakt jak zwykle, tak, bo nie mają ten kontrakt Luka Kennarda, tak? Nie wiadomo po co. Chyba po to, żeby właśnie wymienić, użyć w wymianie i nie wiem, coś dodać do tego, ale to jest zły kontrakt zaraz będzie. Mam wrażenie, że oni potrzebują kogoś rozgrywającego dodać tutaj, że to ich pchnie dalej, bo moim zdaniem oni trochę stoją, chodzą w kółko, Clippers teraz. Nie zrobili, nie mogą pójść do przodu. Kształt tego zespołu jest taki, że nie mam przekonania, że rozgrywający to zmieni, ale chciałbym zobaczyć, jak mniej mają piłkę w rękach i nie jest to takie raz ty, raz ja, które grają. No.
Czy Rajon Rondo nie jest czasami do wyjęcia z Atlanty? Tak.
Czy on chciałby grać, no? Czy on chciałby grać w Clippers, będąc wcześniej u LeBrona? Czy chciałby grać przeciwko LeBronowi? No, pewnie by chciał, w sumie Rondo.
Czy tu nie ma wymiany dość prostej? Beverley, Rondo.
No chciałbyś, wymieniłbyś tak. Beverleya, oddałbyś Beverleya za Rondo? Ja nie wiem, czy bym jednak się nie bał.
Gdybym miał pewność, że Rondo będzie grał tak jak w playoffach, tak, że, gdybym miał pewność, że mogę na niego liczyć, tak jak w Lakers w playoffach rok temu, to myślę, że tak.
A DJ Augustin nie zostanie zwolniony? Z Houston? Chociaż no nie w pierwszej piątce, bo będą go katować, nie wiem, po mismy. Ale to nawet nie chodzi, widzisz, to nawet nie chodzi o crunch time. W crunch time to i tak piłka musi iść właśnie do Kawhi. Może DJ Augustin, ktoś taki. No.
To chyba pamiętam, że przed sezonem Pobajacie. Chyba to był taki popularny kierunek. Uh-huh. DJ Augustin do Clippers. Uh-huh. Potem się wyłonili Milwaukee. Może.
Dobrze.
Czy dodałbyś coś do Lakers?
Właśnie, no chciałem, czy też mi w myślach. Czy dodałbym coś do Lakers?
Czy dalej, czy jesteśmy dalej w tym punkcie, przynajmniej ja jestem, że nie zajmuje się Lakers, dopóki Anthony Davis nie wróci?
Mhm, chyba w tym punkcie powinniśmy pozostać. Ja wcześniej
ewentualnie,
nie miałem
ewentualnie,
wrażenia.
Wiesz, skorygować na ewentualność, że Anthony Davis wróci, powiedzmy, w maju, albo nie wróci w ogóle.
Nie miałem wcześniej wrażenia, że Lakers czegokolwiek potrzebują do tej drużyny. Więc też chyba nie będą robić ruchów. Nets, dobra, Nets jeszcze... Zobacz, cały czas myślę o tym, jakich zawodników Daryl Morey będzie próbował dodać do Philly, bo myślę, że coś się wydarzy. Czy Warriors będą kupować? Bo jest ten rumor, że Oladipo jest zbyt drogi, tak? Dla Warriors, tak? Że cena jest zbyt wysoka. Bo to też byłby niezły kierunek dla Warriors, wziąć takiego Oladipo i go nagle tutaj ukochać w miejscu i on by został i podpisał nowy kontrakt, w jakiś sposób go przejąć teraz, postarać się bardziej o to. No nie wiem, tu jest za duży znak zapytania, jeśli chodzi o zdrowie i co dalej będzie z karierą Wiktora Oladipo, żeby móc tak z pełnym przekonaniem powiedzieć. Ja zastanawiam się po cichu, gdzie trafi Georgie Dieng z Memphis, bo on odejdzie na pewno. To jest niezły gracz, on powinien grać, ale w Memphis stawiają na Xaviera Tillmana. Dieng jest w ostatnim roku kontraktu, trafia 46% za 3 w tym sezonie, jest niezłym obrońcą. Ciekaw jestem, co się stanie w Pelicans.
Paul, Redick.
Tak. Ale bardziej w takich kategoriach oni myślą, czy będą dodawać, w sensie czy będą wzmacniać ten skład, czy też będą próbować, czy też będą wymieniać tych Bledsoe, Reddicków za jakieś rozliczenia przyszłościowe. Czy zagrają o ten sezon bardziej. Czy też nadal będą mieli to, co teraz jest, tak troszeczkę z boku i będą patrzeć w przyszłość, bo tak to wygląda. Dallas?
Jest rumor.
No.
Znaczy... Mark Berman, New York Post, że Leon Rose ma Lonzo Bola wyżej na swojej liście niż Victora Oladipo. Dość ciekawe.
To ma sens. Myślałem o tym rano. Lonzo Ball w Nowym Jorku. Czemu nie?
Zastrzeżony wolny agent później.
Czemu nie? A Dallas? Ten LaMarcus Aldridge, bo napisałeś w tych... Ja nie wiem, czy Maxi Kleber nie jest lepszym graczem po prostu, ale rozumiem, o co ci chodzi. O to, żeby ofensywnie była... Tylko czy oni potrzebują?
W ataku?
Mhm.
Myślę, że... Wiesz co, też paradoksalnie trochę też mógłby pomóc obronie w zone defense w tych ustawieniach. No nie wiem, na środku na przykład on w tej trójce z tyłu na skrzydłach trochę wzrostu Klebera, Finney Smith, też Doncic nie jest kurzuplem, mógł grać albo na tych skrajnych pozycjach, albo też z przodu. Też jakieś takie zabezpieczenie, może dodanie przede wszystkim partnera Doncicowi do pick and rolla, kolejnego już. I też do tych krótkich pick and popów na dystans. Wiesz, bo myślałem o innych klubach, ale to jest rodzinne miasto Aldridge'a. Mavs też są w jakiś sposób zespołem, który niekoniecznie może przegrać w pierwszej rundzie. Tak? Przy dobrej drabince mogą, czy mogą awansować do finału konferencji, nie wiem. Z drugiej strony, ile też jest takiego playoffowego gracza w Aldridge'u. No i też nie chciałem dawać go do Portland, bo nie do końca mi się to podoba.
Aczkolwiek, czy myślałeś przez chwilę o takiej wizji line-upu defensywnie Carmelo, LaMarcus i Enes Kanter w Portland?
Tak i...
Nie rób sobie tego!
W pogotowiu mam sznur.
Poczekaj.
Czy, wiesz, patrzę, nie wiem, takie
dobrze.
Nazwiska jak Zaglavin się pojawiał, ale to jest raczej nierealistyczne.
Nie, dlaczego Chicago
mogę
oddawać?
Co z Kylem Lowrym, bo...
Nie, ja myślę, że Lowry dogra ten sezon do końca, Toronto dogra ten sezon do końca.
Ja też nie wiem, skąd się pojawiły jakieś takie artykuły i też rumorsy, że Lowry miałby odejść, czy miałby zostać tak wykupiony i przenieść się do Filadelfii. Ciekawy jest przypadek Johna Collinsa z Atlanty. Wciąż. Co się z nim stanie? Bo to jest bardzo niski kontrakt.
I zastrzeżony wolny agent teraz,
Tak,
laty.
więc to dość, ten kontrakt nie jest współmierny do potencjalnej wartości.
Minnesota jest zainteresowana. Minnesota też jest, widziałem, Aaronem Gordonem, ale Minnesota powinna być zainteresowana innymi rzeczami teraz. To znaczy, my nie powinniśmy być zainteresowani Minnesotą teraz, chyba. Zastanawiam się jeszcze nad jednym miejscem, czy Utah Jazz jest jeszcze w stanie coś zrobić. Ale nie mają za dużo rzeczy, które mogliby wymienić. Wydają się być taką już ustaloną rotacją playoffową, ośmioosobową. Wydają się to mieć. I czy tu coś zmieniać, czy nie? Ale co mogliby zrobić? To też nie za dużo. Wydaje się, poza dodaniem jakichś zawodników z buyoutów. Nie wymyślą nagle sobie zawodnika, który, nie wiem, bierze mecz na siebie w końcówce i wygrywa z Kawhiem albo z LeBronem w takich jakichś playoffowych pojedynkach. Takiego zawodnika nie znajdą teraz. No dobrze. Za tydzień będziemy przed trade deadline, więc jak będziemy rozmawiać, to będziemy mieli też już pewnie jakieś rzeczy, które się wydarzą do tamtego czasu, bo to też niekoniecznie ma być tak, że skoro dzisiaj były, nie wiem, trzy wymiany, to na pewno dużo będzie za tydzień. Ale mam wrażenie, że czeka nas trade deadline obfitujący wiele wymian, jakbym miał dziś typować. Będzie dużo ruchów. Jakichś takich, bardzo dużo czasu mieli ludzie chyba na to, żeby tym wszystkim pomyśleć.
Sporo graczy, którzy raczej powinni, nie wiem, Norman Powell na przykład, Zaglow o tym pisał niedawno. To też w kontekście Utah Jazz na przykład, że Norman Powell w Utah Jazz.
Ja go dzisiaj nazywałem Jordanem Clarksonem konferencji wschodniej. Prawda, Normana Powella. Więc jeszcze do Utah, jeszcze jednego. Dobrze, to co, będziemy kończyć i słyszymy się za tydzień. Będziemy dalej rozmawiać o rumorach, o tradeach i je analizować. Trzymajcie się wszyscy, trzymaj się Piotrek i do zobaczyć, czy nasza strona jeszcze istnieje.
Dzięki,
opa,
do widzenia.
Dzięki, no coś. Dobra. No dobra.